Tak, dobry wieczór, szczęść Boże. Z całą przyjemnością tutaj przywitam pana Marka Kudlickiego. Pan Marek urodził się w Tomaszowie Lubelskim. Po ukończeniu Państwowego Liceum Muzycznego w Lublinie studiował w Państwowej Wyższej Szkole Muzycznej w Krakowie w klasie organów profesora Joachima Grubicha oraz dyrygentury profesora Krzysztofa Misony. Dalsze studia odbywał w Hochschule für Musik und Darstellende Kunst w Wiedniu, w klasie koncertowej profesora Hansa Haselbucka. Marek Kudlicki jest laureatem pierwszej nagrody oraz nagrody specjalnej Ministerstwa Kultury i Sztuki na ogólnopolskim konkursie organowym w Krakowie w roku 1973. Koncertuje na całym świecie, występując w recitalach oraz jako solista z różnymi orkiestrami. Jego trasy koncertowe prowadziły dotychczas do prawie wszystkich krajów Europy. Wielokrotnie do Stanów Zjednoczonych i Kanady, 52 tournée, Ameryki Południowej, Afryki Południowej, Australii, Nowej Zelandii, Hongkongu, Japonii, Korei Południowej, Singapuru, Malezji i Tajwanu. Marek Kudlicki jest propagatorem polskiej muzyki organowej, stale włączając do programów swoich recitali i nagrań twórczości rodzimych kompozytorów. Prowadził wykłady na temat muzyki polskiej na różnych kontynentach. Posiada na swoim koncie liczne nagrania płytowe dokonane w Polsce i w Niemczech. Pełnił funkcję jurora w konkursach organowych. Repertuar Marka Kudlickiego jest szeroki. Obejmuje on dzieła wszystkich epok, w tym dawną, romantyczną i współczesną polską muzykę organową. Oprócz dzieł solowych ma w swoim repertuarze liczne, rzadko grywane utwory na organy i orkiestrę. Wykonywał je z różnymi orkiestrami na całym świecie. Od wielu lat łączy występy jako organista, wirtuoz z działalnością dyrygencką. No to ten życiorys jest po prostu imponujący. Z tego, co Państwo słyszeli, pan Marek zarówno komponuje, wykonuje muzykę, jest dyrygentem, występował na całym świecie, to jest niesamowite. Bardzo miło pana tutaj powitać.
No witam wszystkich, szczęść Boże. No, dziękuję za przeczytanie całego życiorysu. On jest taki napisany pod kątem może mojej działalności jako organista wirtuoz. Natomiast ja również jestem dyrygentem i w tej branży też działam. No trochę się nazbierało, bo już trochę parę lat żyję na tym świecie. Troszkę podróżowałem po nim i w ostatnich latach bardziej skupiłem się na Stanach Zjednoczonych. No i na Polsce, powiedzmy. Natomiast jeśli chodzi o tą drugą działkę dyrygenta, to przede wszystkim poświęciłem się w ostatnich 10 latach orkiestrze kameralnej, którą założyłem 10 lat temu. Nazywa się Camerata Polonia i jest to jedyna polska orkiestra poza granicami kraju. Więc grają w niej wyłącznie polscy muzycy żyjący w Austrii, głównie młodzi, laureaci konkursów międzynarodowych, jak również wspierający inne orkiestry, Wiener Filharmonika, Radio Symfonia Orchestra. No, a my gramy, występujemy dzięki wsparciu Ministerstwa Spraw Zagranicznych, tutejszego Wydziału Kultury MAZiBen, jak również może jeszcze innych sponsorów, no przede wszystkim Polski Instytut Kultury z panem dyrektorem Sobczakiem na czele, wspierają nas. No i liczymy na uroczysty koncert w listopadzie z okazji dziesięciolecia istnienia orkiestry.
Ja mam takie pytanie. Co spowodowało, że zdecydował się pan poświęcić swoje życie muzyce, mówiąc tak też i dokładniej organom i też dyrygenturze? Jaki był taki pierwszy impuls?
No, pierwszy impuls to pewnie był mojego ojca, ponieważ jak się dowiedziałem, zanim się urodziłem, już było pianino w domu. Więc nie wiem, co on sobie tam nawymyślał. Na drugie imię dał mi Maria, co jest rzadkie, powiedzmy, mężczyzny, ale był taki Karl Maria von Weber, może sobie coś tam obzdurał, że sen będzie z muzyką miał do czynienia, choć sam był adwokatem, dlatego melomanem mama też. Więc mieszkałem, urodziłem się w Tomaszowie Lubelskim, mieście, które miało wtedy 15 tysięcy mieszkańców i jedną panią nauczycielkę fortepianu. I w wieku lat 5,5 puszczono mnie na naukę muzyki, więc ktoś to za mnie zrobił na początku. Ja wolałem wtedy grać w piłkę niż na pianinie, ale tą godzinę dziennie ze mną ojciec siedział i tam jak zacząłem te pierwsze lekcje, zresztą nie tylko, w późniejszych latach również, tak to się zaczęło. No więc wtedy może w takim małym mieście zwłaszcza, no nie było jakiejś tradycji nauczania. Ta pani miała 80 lat z hakiem i to była taka szkoła, no może, ja wiem, starej daty, czy jak to nazwać. Miałem nuty pod tytułem Szkoła gry na fortepianie Różyckiego. No to tam były te podstawowe ćwiczenia. Ale to resztę, co później grywałem, to była literatura typu Sen żołnierza, Zraniony orzeł, Dumanie lirnika, Pieśń aniołów. No i taką literaturą salonową się zajmowałem jako dziecko. No, ale potem tak się stało, że pani odeszła z tego świata i coś trzeba było dalej ze mną zrobić. Najbliższą szkołą była szkoła już państwowa, podstawowa szkoła muzyczna w Zamościu. 34 kilometry. No ale w tamtych czasach to była taka niewielka wyprawa. Autobusy jeździły oczywiście, no i rodzice pojechali ze mną do Zamościa. Dyrektor mnie przesłuchał, zostałem przyjęty i przez 4 lata jeździłem 2 razy w tygodniu. Jeszcze miałem nagrodę za frekwencję. No, mimo że byłem z innego miasta. A był taki autobus jeden o tej samej porze. Najpierw tam mama mnie trochę woziła i ten kierowca zauważył, że jednak regularnie ja tam jeżdżę. I jak się dowiedział, że ja do szkoły muzycznej jeżdżę, to tylko widział, że ja wsiadam, to następnego razu mówił, siadaj Chopin. Właśnie tam. Tam koło maski z przodu siadałem i cały byłem bardzo ważny, że sobie siedzę z przodu i oglądam tą trasę. No, tą trasę to mogę dzisiaj w myśli prześledzić każde 100 metrów, bo to jak 4 lata, 2 razy w tygodniu, to ja każde 100 metrów widzę i mogę sobie uzmysłowić. No, najczęściej jeździłem z babcią, ale potem już sam, bo jak zaczynałem, miałem praktycznie 9,5, co pamiętam, ponieważ jak mnie konduktor pytał, ile masz lat, żeby sprzedać mi cały lub połówkę, to ja mówiłem 9,5. I przez kilka lat mówiłem 9,5. W związku z tym zaoszczędziłem sobie trochę, pamiętam na tamtą walutę, obojętnie ile to było, 2800 zł. I rodzice mi dołożyli i za 4,5 tysiąca kupili mi motorower marki Komar. Że ja byłem zmotoryzowany, mając lat 12. No potem w wieku 16 lat w trzeciej klasie licealnej to było można ze zezwoleniem rodziców. Już miałem prawo jazdy na motocykl, samochód. Ale to tak o motoryzacji, w której jestem, że tak powiem, zaangażowany do dziś. No, jeżdżę na koncerty, lubię jeździć samochodem i tak dalej. No ale zaczęliśmy, zdaje się, od czegoś innego, od tej mojej pierwszej nauki.
Zanim, przepraszam panie Marku, zanim pan zadamy następne pytanie, to chciałbym tylko przypomnieć nasz adres e-mailowy. Natalia, prosimy bardzo.
na styku@radiodroga.net. I powtarzam, na styku@radiodroga.net.
Niestety nie mamy naszego redakcyjnego tutaj telefonu, tylko mój osobisty. Gdyby chciał ktoś napisać albo też pytanie zadać, zatelefonować, to bardzo proszę na mój numer to uczynić. Prosimy.
Ja tutaj już mam krótkiego SMS-a. Nasz kolega redakcyjny Artur napisał, najwidoczniej imię męskie Maria jest bardzo muzyczne, bo mój świętej pamięci tato miał na imię Janusz Maria Ciepielowski, powiedziałbym, nazywał się, i był wiolonczelistą.
No proszę.
Pozdrawiam Artura.
Konkurencja, co ja mogę to powiedzieć.
A więc może powracamy też. Czyli tata był tą pierwszą osobą, która wpłynęła na pana karierę?
No na pewno. To znaczy jako dziecko, to chyba każde dziecko woli się bawić niż grać. I tak było ze mną. Ale tą godzinę dziennie, tak już to tak powiem, wytrzymywałem. Zwykle z ojcem. Potem już jak byłem poza domem, bo 4 lata dojeżdżałem do Zamościa, te 35 kilometrów, a w wieku 14 lat trzeba było iść do szkoły średniej, czyli do liceum muzycznego, które było w Lublinie, a to już było 120 kilometrów od domu.
Więc już czyli tam... nie dało rady już więcej motocyklem, komarkiem.
No, już się nie dało, no, ale jak tylko wakacje były, to jeździłem. Potem zresztą rodzice kupili Trabanta i jeździłem Trabant.
No, ale... młodsi chyba nasi słuchacze muszą sobie to wygooglować.
Tak, muszą
to wygooglują. Tak, jak ten komar. I ten...
Tak, tak, komar. No, także w wieku 14 lat opuściłem dom rodzinny i przyjeżdżałem tylko na jedne ferie czy na drugie ferie, bo to też tak się nie jeździło. Trzeba było te 120 kilometrów z Lublina do Tomaszowa, to autobus jechał 4 godziny. A no, to były jeszcze takie Leylandy angielskie, zresztą bardzo fajne, ale jeździły powoli. A poza tym no, nie było czasu, żeby tak jeździć do domu. Jak już jest w liceum, czy to ogólnokształcącym, czy muzycznym, no to już jest średnia szkoła. To już trzeba coś robić, się uczyć. Jeszcze liceum muzyczne miało to do siebie, że było to połączenie liceum ogólnokształcącego ze średnią szkołą muzyczną. I ono trwało 5 lat zamiast 4. Matematyka mi się skończyła na szczęście już po 4 klasie, na maturze nie było. Ale za to był egzamin z form muzycznych, trzeba było napisać artykuł, czy jak to zwał, analiza dzieła muzycznego i to było powiedzmy na maturze. A tak to matura była, wyglądała tak jak w ogólniaku. Połowa klasy poszła na studia przeróżne, a połowa na muzyczne, także można było potem sobie wybrać. No więc już w wieku 14 lat wybyłem z domu.
Chciałabym powrócić do tego, co pan powiedział wcześniej, że dzieci zwykle wolą zabawę od nauki muzyki. W przypadku mojego brata sytuacja wyglądała trochę odwrotnie, dlatego że mój brat ma 2 starsze siostry, czyli mnie i moją starszą siostrę. My obie chodziłyśmy do szkoły muzycznej i on pozostawał w domu sam. Z racji, że rodzice zawozili nas do tej szkoły, to jemu przypadało w udziale zwykle zmywanie naczyń po obiedzie, bo ta szkoła muzyczna była popołudniami. Więc pewnego dnia on powiedział mamie, że on koniecznie musi pójść do szkoły muzycznej, żeby uwolnić się od tego obowiązku. I rzeczywiście przez 4 lata chodził do szkoły muzycznej, uczył się gry na klarnecie. No niestety jej nie ukończył, bo już nie musiał więcej zmywać tych naczyń, więc nie miał motywacji. Ale no i w jego przypadku lepsza była muzyka niż pozostawanie w domu.
Aha, no proszę bardzo.
Ja mam do pana pytanie takie, a dlaczego organy? Bo to nie jest chyba aż tak bardzo popularny.
No na pewno nie. Prawda? Ja też w tamtym czasie tak, skończyłem szkołę podstawową i miałem zdawać do liceum muzycznego do Lublina. No i ojciec mi jakoś tak przekonywał, że pianistów jest dużo i może by spróbować właśnie od organów, znaczy zajmować się, czy studiować, czy uczyć się gry na organach. No, ja nie byłem bardzo przekonany, no ale powiedzmy poszedłem, zdawałem na ten fortepian, ale przyjęto mnie na organy. No, miałem 14 lat i oczywiście gry na fortepianie człowiek się uczy dalej, ale przedmiot główny były organy. No i zaczynałem. Poza tym, żeby grać na organach, trzeba mieć już jakieś zaawansowanie techniczne, jeśli chodzi o technikę palcową. Nie można od zera od razu siadać i uczyć się grać na organach. No więc tak... Uczyłem się na organach, ale tak przez cały rok nie byłem jakoś tak przekonany. Poszedłem natomiast na fortepianie tak zwanym już dodatkowym, bo organy przedmiot główny, a to dodatkowy. to był przedmiot obowiązkowy, tak jak różne inne, i ogólne, i muzyczne. No więc ćwiczyłem na organach i na fortepianie, licząc, że jednak po tym pierwszym roku przejdę na fortepian główny, bo jednak ciągle miałem to w głowie, że właściwie chciałem na fortepianie grać. No ale jakoś tak się złożyło, że po tym pierwszym roku ten profesor, o którym byłem, bo ja przyszedłem, prawda, z prowincji, z Zamościa, więc nie byłem tak zaawansowany jak może ci, którzy przyszli z podstawowej szkoły muzycznej w Lublinie do liceum. To wszystko było nawet w jednym budynku. Nawet pozostawali u jednego profesora. No ja byłem w grupie tej połowie klasy, która przyszła z zewnątrz. Wprawdzie była bardzo dobra ta szkoła Zamościa. Ja miałem teorię tak w jednym palcu i kształcenie słuchu, że ja przez 2 lata nie miałem co robić na tak zwanym solfeżu. Pisanie jakiś dyktant, tam podgrywał profesor, ja pisałem, to ja przez 2 lata naprawdę nie miałem co robić. Nie chwaląc się, że może miałem nie najgorszy słuch, ale na takim poziomie była ta podstawowa szkoła muzyczna w Zamościu. No więc wracając do liceum muzycznego po pierwszym roku, okazało się, że no nie nadrobiłem tego poziomu na fortepianie, że będę dalej jednak na organach. No ale tutaj, prawda, nastąpił jakiś pewien przełom. Wtedy miałem lat 15 i coś się we mnie obudziło. Nagle zacząłem słuchać muzyki po nocach. Miałem takie radio, jakąś Selgę czy Koliber. Tam. I po nocach sobie tam szukałem tych stacji i słuchałem muzyki. I no, nie wiem, co było przyczyną, może dojrzałem. Poza tym mieliśmy taki przedmiot, literatura muzyczna, i polegał na tym, że nie tylko uczyliśmy się życiorysów kompozytorów, ale też słuchaliśmy muzyki, a na egzaminie należało rozpoznać, co to jest i tak dalej. Mało tego, jakaś analiza dzieła, pierwsza symfonia, powiedzmy Beethovena. W pierwszej części są 2 tematy. Profesor, proszę zagrać, wystukać jednym palcem na pianinie. Pierwszy temat i drugi temat, bo tak na tym polegała forma sonatowa tak zwana. I to trzeba było mieć wykute. Ale jak już ten profesor przyniósł takie małe książeczki, gdzie były tak flety, oboje, klarnety, fagoty i cała orkiestra. Mnie to tak zainspirowało, że to, co się słyszy, ta cała orkiestra, która gra, to wszystko jest tutaj. I na dole na smyczki, pierwsze, drugie skrzypce i tak dalej. No i mnie to bardzo zainspirowało. I jak przyjechałem do domu, to powiedziałem ojcu, powiedziałem, że coś takiego, prawda, widziałem i profesor tam pokazywał i tak dalej. I ojciec zauważył już, że zacząłem się interesować, i była taka księgarnia wysyłkowa we Wrocławiu. Zresztą potem kiedyś byłem parę razy tam osobiście, nakupiłem tych partyturek, bo to były wydania NRD-owskie, takie w sumie tanie, ale normalne, fajne nuty. I ja dostałem taką partyturkę pod choinkę. Ojciec sprowadził z tego Wrocławia poza moimi plecami. Więc no. No i to było tak, że ten właśnie, może to był ten profesor z literatury muzycznej, który tak ciekawie właśnie wtedy o Beethovenie opowiadał, że tak mnie to wszystko ściągnęło, że no tego samego roku na imieniny świętego Marka Ewangelisty w kwietniu dostałem pieniądze od rodziców. I sobie poszedłem do sklepu, jako chłopak 15-letni, ja sobie kupiłem album płytowy, gdzie były 2 płyty, oczywiście gramofonowe, 1. symfonia i 9. symfonia Beethovena. I co się wydarzyło? W tym czasie wszedł do tego sklepu kuzyn mój, o tym samym nazwisku, bo w tym Tomaszowie Lubelskim to jest taki ród od XIX wieku. No, ale ten kuzyn Andrzej Kudlicki też tam gdzieś do jakiejś szkoły chodził w Lublinie. I jakbym się z nim umówił, nawet nie wiedziałem, że on jest w Lublinie. Wszedł do sklepu i mówi, co ty kupujesz? Kup sobie Karin Stanek, co ty tu kupujesz? No to pamięta do dziś, że ja wydałem pieniądze na imieniny, prawda? Już mnie tak to interesowało, że w wieku 15 lat tak mnie to wciągnęło. No i potem, tak jak na pierwszym roku, nie bardzo ćwiczyłem na tych organach i nikt nie uwierzy, że na świadectwie przedmiot główny organy dostateczny. O. Tak. No i takie średnie te stopnie były, bo spotkałem koleżkę, który był, no nie wiem skąd, ale z jakiejś takiej może małej miejscowości. Zresztą ta klasa pierwsza w liceum muzycznym miała 45 uczniów, a na końcu roku tam mniej więcej 6-7 osób odpadło. I ten kolega przez pół roku namawiał mnie, mówi, co my tu robimy? Przenieśmy się do technikum kolejowego. No i tak właśnie miałbym zawód, gdybym go posłuchał, ale on wyleciał ze szkoły potem, a ja jakoś tam to pierwszą klasę skończyłem. No i od drugiej się już zaczęło, a już zacząłem porządnie ćwiczyć i tak dalej, a od trzeciej klasy już zacząłem się uczyć dyrygowania. No więc już taka muzyka symfoniczna, oczywiście lekcje z fortepianem, tak jak to już w wyższej szkole potem było. No i tak się potem zaczęło to toczyć.
No i słyszeliśmy właśnie, że Wyższa Szkoła Muzyczna w Krakowie w klasie organów i też dyrygentury w tamtych czasach rzeczywiście była to jakaś renoma?
Tak, tym bardziej ja miałem takie, jeśli chodzi o organy, to miałem takie szczęście, że może ci profesorowie, dwaj, którzy już tam byli, to byli tacy troszkę starsi, to była taka szkoła może, to może skostniała, może taka pod kątem gry liturgicznej. Natomiast ja trafiłem na ten pierwszy rok, gdy mój profesor Joachim Grubich akurat chyba dwa lata wcześniej wygrał konkurs organowy w Genewie, zdobył pierwszą nagrodę i po raz pierwszy chyba organiście przyznano tą pierwszą nagrodę. Ja o nim dużo słyszałem. To był człowiek, który miał wtedy 32 lata. No i młody wirtuoz nastawiony estradowo, czyli całkiem inaczej. I on już miał wcześniej zajęcia jakieś, bo on też teorię studiował, więc prowadził zajęcia z czytania partytur, takich właśnie, o których ja odpowiadałem przed chwilką. I dodano mu, jako temu laureatowi pierwszej nagrody, dostał pierwszego studenta, bo to Akademia Górnicza Hutnicza to miała 10 tysięcy. A Wyższa Szkoła Muzyczna 250, powiedzmy. Więc to była taka elitarna szkoła. I ja zajęcia miałem z profesorem sam na sam. I tak się odbywały lekcje każdego instrumentu. Mógł tam drugi jakiś siedzieć, student przysłuchiwać. Także on jak zaczynał, mój profesor wtedy jeszcze w stopniu chyba adiunkta, jak zaczynał, to oczywiście dali mu jednego studenta, pierwszego studenta. A ja, jak zdałem ten egzamin wstępny, to mogłem napisać do kogo ja chcę, do której klasy, a były trzy. No więc ja napisałem, że ja chcę właśnie do profesora Grubicha. I cały rok byłem całą klasą jednoosobową i wytykali mnie albo stawiali za przykład, że na zebraniu albo są wszyscy, albo nie ma nikogo. I więc tak wyglądał początek moich studiów.
A kiedy przyszły pierwsze sukcesy?
To znaczy, nie wiem, ja jak już, że tak powiem, po tym liceum dostałem się do wyższej, no to już byłem naprawdę w tej muzyce zagłębiony i nie wyobrażałem sobie innego kierunku. I zdawałem na dwa kierunki, na organy i na dyrygenturę. Na dyrygenturę się nie dostałem, ale chyba rok czy dwa lata później już miałem dwa kierunki, już dwa kierunki studiowałem. No szkoła się tam otwierała, nie wiem o której, czy siódmej, czy ósmej, ale najważniejsze zamykano dopiero o 22:00. A ja jako nocny Marek, to ja najlepiej czułem się wieczorem i naprawdę wychodziłem codziennie o 22:00. No co ja miałem do roboty? Mogłem sobie wziąć jakąś klasę z fortepianem i ćwiczyć, a między zajęciami, bo tych przedmiotów jednak trochę było, no i była propedeutyka filozofii wtedy, bo to były też i troszkę takie przedmioty, bo to były inne czasy, prawda, takie dobre. Więc uczono nas też różnych takich rzeczy. I jakieś coś z polityki też było, pamiętam, ale już nie pamiętam, bo nie uważałem na lekcji. No więc całe dnie spędzałem na uczelni i no bo co ja miałem innego do roboty? Albo się człowiek solidnie bierze i to są studia artystyczne, więc albo na serio, albo... Bo to tak na pół gwizdka, to tak jak mówię. Zresztą mieliśmy na trzecim piętrze tego samego budynku Wyższą Szkołę Teatralną, gdzie Anna Dymna, przedtem się jakoś Kudyk nazywała, no to przyszła na studia, to patrzyłem, taka jakaś fajna młoda dziewczyna, też co wszyscy byliśmy młodzi. Ale Krzysztof Materna, to ze mną chodził na wojsko, bośmy musieli na wojsko chodzić. To były te czasy, więc tak, 3 lata, jeden dzień w tygodniu, tu musiałem na ulicy salutować, bo trzeba było 7:10 być w studium wojskowym Uniwersytetu Jagiellońskiego w mundurze. Więc jak ktoś szedł przez miasto, jakiś oficer szedł, to nie było szans, bo mu salutować, bo można było mieć trudności. No i taki jeden dzień w tygodniu spędzałem w studio wojskowym i na poligonie w Lidzbarku Warmińskim musieliśmy jechać na cały miesiąc. I ślubowo, tak, i składać przysięgę, że będziemy walczyć u boku Związku Radzieckiego i innych bratnych armii. No, to były takie czasy.
Jak to się nazywało wtedy? RWPG chyba,
tak? No, RWPG to taka organizacja handlowa raczej. No, natomiast jak to się nazywało tam?
Układ Warszawski.
Układ Warszawski,
ale jeszcze coś było.
Po polsku Ostblok, nie?
Tak.
Tutaj mamy też młodą dziewczynę, Monika. Może Monika, jakieś pytanie tu do pana Marka? Przysłuchuję się.
Ja się bardzo przysłuchuję, bo jestem taka zaczarowana tym. Ja strasznie uwielbiam słuchać ludzi, którzy widać, że oni żyją tą pasją. Znaczy, ja po prostu słucham do 22:00, siedziałem tam, bo no cóż innego miałam robić. To nawet na pewno jest mnóstwo rzeczy, które jakby młody człowiek, prawda, przecież... No właśnie, w wieku studenckim to jest mnóstwo różnych rzeczy, do których ciągnie, prawda? A pan właśnie wybierał to było, taką miłością musiało być jakby pana, rozumiem, tak?
To znaczy, może ja przesadziłem, bo myśmy mieli bardzo fajną grupę, stawianą za przykład takiej nietypowej grupy na uczelni. To byli studenci klas organów. I myśmy mieli, zaraz jak się wchodziło do szkoły, to tak na wprost była ta ćwiczeniówka czy klasa organów, gdzie głównie się ćwiczyło, bo lekcje były gdzie indziej w sali we Floriance, takiej zresztą w historycznym budynku. A tak w piwnicy, tam gdzie był klub Przytulisko się zwał, gdzie można było sobie pójść tam coś zamówić, zjeść czy wypić, to tam była w tak korytarzykiem się szło do tej innej klasy organowej, gdzie najczęściej po drodze jeszcze szczury biegały i dziewczyny piszczały tak niebogłosy, pamiętam, jak tam szły czasem do tej sali organowej. Ale tam na dole to jak taki profesor już świętej pamięci mówił, to była stajnia organowa. I tam studenci siedzieli, jeden ćwiczył, a reszta grała w kości, albo tam sobie coś tam przygotowywała się do zajęć i tak dalej. Ale myśmy tą grupą, byśmy taką fajną grupą tych organistów chodzili na piwo regularnie. Także myśmy nie tylko ćwiczyli, ale tam śledzik po japońsku jeszcze był. Tak.
Godzina 21:01. Gość pan Marek Kudlicki, organista, wirtuos oraz dyrygent. Gościem w państwa domach i też gościem tutaj u nas w naszym studio. I jeden utwór, panie Marku, nie wiem, czy to nie jest utwór właśnie z katedry świętego Andrzeja z Olkusza.
No to muzyka dawna, przedbachowska. To jest nie najłatwiejsza.
Nie najłatwiejsza, ale bardzo pięknie wykonana. Posłuchajmy. Piękny utwór, piękne wykonanie. Panie Marku, pan mówił właśnie, że to są najstarsze organy w Polsce, w Olkuszu?
Tak, to znaczy są drugie takie same w Kazimierzu Dolnym, też w 1620 rok. Oczywiście jedne z najstarszych w Europie na pewno. I no, można na nich wykonywać tylko muzykę z tamtej epoki. Bo później, jak już nastał Johann Sebastian Bach, on rozwinął technikę gry na pedale. Pedał to jest tak zwana no, klawiatura pedałowa, bo pedał można sobie wyobrazić jako jeden przycisk, ale to jest klawiatura pedałowa, na którą jak popatrzeć, to ona wygląda tak samo jak klawiatura fortepianu. Są czarne klawisze i białe, tyle że nie są pomalowane. Ale tak samo w pierwszym rzędzie są te, a tutaj dwa, trzy, tak jak wygląda każda klawiatura, czy akordeonu, czy pianina, czy organów. I tam gra się nogami, po prostu stopą i piętą jest tam. Ta technika to już musiał pokazać, ale tutaj nie mogę. Więc
organy mamy tutaj,
już jak Bach nastał, to właśnie to była tak zwana w historii muzyki szkoła północna, gdzie rozwinięto technikę gry na pedale, bardzo tak wirtuozowską, więc no, więc jeszcze na tych organach w Olkuszu nie za bardzo dało się tak właśnie tą twórczość Bacha grać, no ale dlatego nagrałem muzykę przedbachowską i to jest bardzo cenne, bo przed Bachem przecież ile wspaniałych dzieł powstało. Mimo że się mówi, że taki szczyt już właśnie, no głównie baroku, ale może nie tylko, to był Jan Sebastian Bach, wzorem już potem dla następnych pokoleń.
Ksiądz Maciej, tutaj widzę, czy obserwuję.
Stryka palcami, może coś powie.
Dla mnie, ja się też przysłuchuję oczywiście, bo to jest na pewno historia też organów, historia muzyki organowej jest pewnie, no nie tylko w jakiś sposób, ale związana też z kościołami i z utworami liturgicznymi. Ja też dlatego się w tym kontekście przysłuchuję właśnie w jakiś sposób, patrząc też na historię rozwoju muzyki. I rzeczywiście to, co ja tutaj właśnie pan Stanisław pewnie zauważył, że ja kiwałem głową, bo ja muszę też powiedzieć, że też u mnie wszyscy potwierdzali, że właśnie Jan Sebastian Bach to jest chyba jeden z takich największych twórców, jeśli tak można powiedzieć, organowych, a na pewno właśnie, tak jak pan powiedział, na pokolenia ustalił jakiś wzór. Kiedyś muzyka organowa była, wydaje się, w zasadzie tylko związana z kościołem. Ja chciałbym tak zapytać, czy może w jakiś sposób, kiedy zaczęła się też tak może muzyka organowa rozwijać też w kierunku świeckim?
To znaczy, już można powiedzieć, za czasów Bacha, no naturalnie muzyka organowa była związana z kościołem i do dziś tak jest, ponieważ to jest, już patrząc czysto akustycznie, to jest najlepsze wnętrze dla tego instrumentu. I są oczywiście kościoły o większym pogłosie, o mniejszym. W Stanach Zjednoczonych na przykład no, narzekam właśnie na
poduszki,
poduszki, klęczniki pod kolana i dywan, znaczy poduszki pod pupcie, pod kolana poduszki i dywan na całym kościele. I to jest idealny tłumik dla właśnie muzyki, no organów przede wszystkim. Natomiast no właśnie tak jest w Stanach głównie, także często spotykałem sale koncertowe gdzieś na uniwersytetach, gdzie była lepsza akustyka niż w kościołach. No ale też i wspaniałe kościoły tam zostałem. Muzyka głównie liturgiczna. Powiedzmy, u Bacha można podzielić. No jeżeli są to preludia i fugi, to są absolutnie utwory świeckie. A on tego masę napisał. Czy tam różne inne formy. Ale większość jest oparta na, no cóż to mówić, na chorale protestanckim. I wykorzystywał melodię chorału protestanckiego do biorąc jedną melodię, tworzył naprawdę przede wszystkim no, preludia chorałowe, gdzie ta melodia tego chorału albo była w głosie górnym, albo była w głosie środkowym, albo grane było na dwóch manuałach, gdzie to solo było wydobywane, albo było organo pleno, czyli cały pełny instrument, a ten temat jak taki no, puzon czy tuba w pedale, tam na tej klawiaturze pedałowej tam właśnie dominował. Więc są całe cykle tych preludiów chorałowych. Są chorały lipskie, klawirübung, są tak zwane książeczka organowa, tłumacząc to, gdzie był zbiór 50 małych takich preludiów chorałowych. To było wszystko oparte na chorałach protestanckich, w związku z tym no, była to muzyka zdecydowanie liturgiczna. Bach pisał nie tylko na organy. Bach był, zwłaszcza wtedy, gdy był kantorem w kościele świętego Tomasza w Lipsku, miał obowiązek napisania na każdą niedzielę nową kantatę. A kantata to był utwór wokalno-instrumentalny, gdzie nie wiem, gdzie oni to wszystko zdążyli, te nuty wydrukować, to przepisać, nauczyć się, poćwiczyć. Przecież to, a na każdą niedzielę pisał nową kantatę, utwór na solistów, chór i orkiestrę, taką oczywiście jak wtedy była i na pewno jeszcze tam basso continuo na małych organach w tym też. Więc no Bach napisał też oczywiście wielką mszę ha-moll i te różne wielkie dzieła. No ale mówimy o organach, więc też jego dziełem są utwory świeckie, do których należą właśnie no, głównie preludia i fugi. To są jakieś takie czołowe jego kompozycje.
A pan tak bardzo ciekawie opowiada, nawet jak dla mnie, jak dla laika, mogłabym siedzieć i słuchać. Wydawałoby się, że... Znaczy tak przed audycją ja myślałam, poczytałam sobie o panu, coś tam wydrukowałam, o czym będziemy rozmawiać. A teraz żałuję, że audycja niestety ma jakieś ramy. Czy mógłby pan powiedzieć, który z muzyków jest takim dla pana muzykiem ulubionym i coś o nim ciekawego opowiedzieć?
No to jest też bardzo trudne pytanie, bo muzyka ma tyle działów i instrumentów. To nie można powiedzieć, że ten wirtuoz skrzypiec jest lepszy od tego wirtuoza fortepianu. Bo to jest inny instrument, to jest inny instrument. Mieliśmy wielkich muzyków w historii muzyki i mamy do dziś wspaniałych wirtuozów różnych instrumentów. Nie wiem, no wszyscy znają Artura Rubinsteina, Chorowica i tak dalej. To jest cała historia Paderewskiego, którego będziemy obchodzić 160. rocznicą urodzin, o którym powiedziano, że Paderewski był człowiekiem genialnym, który również grał na fortepianie. No, tak ktoś się wyraził, bo tak, był też tak. politykiem. Tak. Więc no trudno i są też wirtuozi i fletów, i klarnetów, i naprawdę wszystkich instrumentów. Chociaż może, jeśli chodzi o grę solową z orkiestrą, to najwięcej jest z koncertów fortepianowych, czyli utworów na fortepian i orkiestrę, czy na skrzypce i orkiestrę. Już tych innych jest mniej. A ja się starałem tak jakoś też pokazać, że są utwory na organy i orkiestrę. I też powstała płyta w 80-tych latach nagrana w kościele w Nowej Hucie, gdzie są też wspaniałe organy niemieckie, gdzie nagrałem utwory organowe na organy i orkiestrę dużą symfoniczną, 68 osób. Oni siedzieli na dole, ja siedziałem przy organach. Wprawdzie to nie było tak jak w kościele mariackim w Gdańsku, 30 metrów do góry, to trochę niżej. Ale mimo to na początku mieliśmy problemy z kontaktem. Ja powiedziałem, zorganizujcie mi słuchawki, żebym ja tą orkiestrę miał tutaj w uszach, a ja sobie przez lustro będę obserwował dyrygenta i resztę mam pod palcami. I tak mieliśmy parę wieczorów i tak powstało nagranie bardzo efektowne, bo to były utwory romantyczne, także już takie o szerokiej melodii i tam orkiestra miała do powiedzenia. Bo co innego, są piękne koncerty Händla, to są barokowe, takie filigranowe z małą orkiestrą. Natomiast Mniej znana jest literatura organowa na organy orkiestrę z epoki romantyzmu. A mnie się to udało, prawda, nagrać. No i trochę też miałem występów. W Johannesburgu na przykład grałem dwa razy z Orkiestrą Narodową. W tym Town Hall w Johannesburgu. Właśnie taki duże dzieło na organy orkiestry romantyczne, gdzie się te pudzony tam w orkiestrze i tak ich zagłuszyłem.
Ci mamy powiedzieć, Polak potrafi. Czy pan Marek potrafi?
Nawet w Afryce Południa.
A jakie miejsce w Stanach Zjednoczonych, w Kalifornii było dla pana takim ważnym miejscem, jakiś ważny koncert czy kościół?
To znaczy, to jest taki mój główny kraj, gdzie ja się tak jakoś troszkę zaangażowałem i jak zacząłem w roku 80, to już naliczyłem 56 razy. No, minęło 40 lat, tak. Nawet jak byłem raz czy dwa razy, tak. Także starałem się, żeby te wyjazdy zalegalizować, żeby najpierw jeździłem tak, że no, mówiłem, że coś tam, jakieś badania robię. Potem już się zrobiło tak, że po tych zwłaszcza atakach na to centrum handlowe, to już trzeba było to jakoś tak, że tak powiem, zalegalizować i nie chodzi o to, bo oni są uczuleni na punkcie płacenia podatków. Tylko chodziło, żeby jeździć tam regularnie i żeby to było legalnie. No więc to się w pewnym momencie udało i zresztą miałem też tam pomoc i prawną i tak dalej. Ale to już są sprawy pozamuzyczne. Chociaż bardzo ważne, bo oni są fanatykami na punkcie przestrzegania prawa.
Tak.
Jak ktoś raz się na razie i ma tam w tym komputerze, za przeproszeniem, nie powiem co, to już koniec. Nie ma o czym gadać. No, ale tam naprawdę mogę obserwować też rozwój, jeśli chodzi o budownictwo organowe. Jak ja w tym 80 roku pierwszy raz pojechałem, no to były no takie instrumenty, prawda, no, średnie. No i nadal takie są, ale w tym czasie wiele sprowadzono z Europy, jak również wiele firm budujących organy w Ameryce się rozwinęło. Także ja muszę powiedzieć, że to jest wielka przyjemność. A poza tym oni na przykład, jak jest instrument zbudowany w 1920 roku, prawda, to są organy o charakterze nawet zwane symfonicznym, czyli takie, które mają taką potęgę trochę zbliżone do orkiestry, to już jest historia dla nich. Tam to już jest. Natomiast są firmy, które się specjalizują budowaniem organów wyłącznie barokowych. I one brzmią tak jak instrumenty sprzed 300 lat. I oni tylko takie budują, łącznie z tym całym wystrojem zewnętrznym, ale piszczałki, głosy są takie, że na tym się nie bardzo da grać muzykę romantyczną, bo oni mają takie założenie, że budujemy w tamtym stylu. I znakomicie mi się to udaje. No, dwa razy grałem w Katedrze Narodowej. Tam, gdzie chowają, może nie chowają, tylko jest ostatnie pożegnanie prezydenta, tego tamtego, olbrzymia katedra. Także tam to już jest pogłos europejski, bo to jest taka architektura, ja nie wiem, czy gotycka, czy już tam nie chcę się wypowiadać, ale duża świątynia. Taka sama też katedra anglikańska w San Francisco, pamiętam. To są te, które można porównać do europejskich świątyń, gdzie jest ten duży pogłos i nie ma tych dywanów ani poduszek. A nawet jak są, to jest to tak wysoka budowla, że nie przeszkadza.
Ja chciałam zadać jeszcze takie pytanie, ponieważ tak jak pan mówił wcześniej, w szkole przy organach była ocena dostateczna. Na pewno mnóstwo było ciężkich momentów, zanim osiągały się te wszystkie sukcesy. Chciałam zapytać, czy kiedyś pan miał taki moment, w którym pomyślał, nie no, może to wszystko rzucić, albo jak już były takie momenty, to jak sobie pan radził właśnie z tą myślą i gdzie była ta motywacja? Jak to się stało, że właśnie jednak pan wytrwał w tej pasji i to właśnie takie sukcesy potem odnosił?
No nie wiem, czy ja miałem taki, może ten pierwszy okres poza domem był taki ryzykowny, bo no, spotkałem jakieś towarzystwo, które mnie namawiało tam do różnych innych zmian w życiu, ale gdy człowiek ma 14 lat, to sobie tam może ulec jakimś pokusom czy namową. A że przez tą pierwszą klasę przeszedłem, to tam też troszkę dzięki wujkowi, tam mieszkałem u takiego cioci wujka, że no jeszcze się przyznam, że przez trzy okresy miałem dwóje z historii. Gdyby nie ten wujek, to bym nie przeszedł do następnej klasy.
Nie mamy nauczyciela historii.
Tutaj. Wujek siadł ze mną i historię starożytną wbijał. I ten profesor, mimo za trzy okresy, no stwierdził, że chyba się coś tam uczyłem. No i przeszedłem do drugiej klasy. A potem nastąpił jakiś taki przełom. Ale przełom też widać było na świadectwach. Już tych kolejnych czterech lat. W którym kierunku ja poszedłem? Bo liceum muzyczne to była mieszanka liceum ogólnokształcącego ze szkołą średnią muzyczną. Na pierwszej lekcji biologia, na drugie kształcenie słuchu, na trzeciej historia, na czwartej formy muzycznej i tak dalej. I na świadectwie były tak, przedmioty muzyczne, piątka, przedmioty ogólnokształcące, dostateczne. Także ja już byłem ukierunkowany, że nie wszystko naraz, bo byli tacy, prawda, prymusi, którzy mieli i tu piątki i tak dalej, ale potem tak nie bardzo wiedzieli, w którym kierunku iść więc to, że miałem takie nierówne oceny, to już chyba było jakimś świadectwem, że ja jestem bardzo zaangażowany właśnie w tej muzyce. No później doszła ta dyrygentura, już wyższe studia, więc a potem człowiek musiał się przebijać przez konkurencję. I też były takie momenty, że no tu się napracowałem, tutaj coś. A poza tym do tego wszystkiego, jak już później był człowiek dojrzały, ja byłem swoim własnym impresarium i do dzisiaj nim jestem. I teraz jak orkiestra doszła, to jeszcze jest dodatkowa praca, bo tu już człowiek musi o wszystkim pamiętać. Jest projekt, są pieniądze, robimy koncert. Piszę maile do muzyków. Ten może, ten nie może, tamten może. Zbieram orkiestrę. Zastanawiam się nad programem. Grając na organach, ja potrzebuję tylko jedne nuty i koniec. Tutaj trzeba zdobyć materiał nutowy na orkiestrę. I teraz jest łatwiej, bo można zamówić przez internet, tam zapłacić i tak dalej. A przez to, że ja tu współpracowałem z 18 lat z Orkiestrą Radia Austriackiego jako instrumentalista klawiszowy, więc też grałem na organach, na klawesynie, czelesta, partię fortepianów też. Jeśli obsada instrumentalna wymagała jakiegoś większego składu, gdzie były instrumenty klawiszowe, to ja właśnie, to było moje takie może główne zajęcie w Wiedniu, chociaż nie tylko. Ja to wykorzystywałem, nie wiedząc, co będzie w przyszłości. Chodziłem sobie do biblioteki czy archiwum, bo było duże archiwum nutowe, bo orkiestra symfoniczna, ona musi mieć własne materiały nutowe i tak dalej. I ja sobie tak, tam mi pozwalano, ja sobie brałem do domu jakiś tam utwór, kopiowałem tego. Co się okazało, że uzbierałem sobie biblioteczkę, co się potem przydało, jak założyłem orkiestrę tą kameralną, Camerata Polonia. I przez pewien czas korzystaliśmy tylko z moich zbiorów, a potem trzeba było troszkę gdzieś tam się ruszyć, no więc już tam mi nie pozwalano do tej biblioteki chodzić, bo już tam nie współpracowałem. Poza tym, co ja tu chcę wynoszę, gdzieś te noty, w jakim celu? To jest orkiestra radiowa i ona ma korzystać z tego archiwum nutowego. No ale potem już można było i kupować w miarę za tanie pieniądze i przez internet. Teraz już jest tak, że nawet można sporo nut za darmo ściągnąć z internetu. No nie wszystko, ale dużo korzystamy z tego.
Panie Marku, powróćmy może do podwórka tutaj wiedeńskiego, właśnie Camerata Polonia, to tak. Orkiestra. Mamy już niedługo 6 minut czasu, 7 minut maksymalnie. Właśnie dlaczego pan taką orkiestrę założył? Była potrzeba chwili?
Taki pomysł mi przyszedł do głowy. Wspominam świętej pamięci Adama Kis-Orskiego, który tu był wielkim działaczem polonijnym. I myśmy się jakoś tak przyjaźnili i zrealizowali kilka projektów. To znaczy, to były takie projekty, głównie ja byłem pianistą akompaniatorem, bo o tym jeszcze nie opowiadałem, że może najczęściej w tej roli mnie potrzebują, bo bo kiedyś ktoś stwierdził, że ja dobrze czytam nuty avista, czyli tak, jak to mówią, vom Blatt. I stawiam nuty i może, wiadomo, że nie wszystko, ale potrafię, przychodzi do mnie śpiewak, stawia nuty, ja od razu mniej więcej wiem, o co chodzi, jeszcze go poprawiam za te błędy, to, które tam robię. No więc z tym Adamem zrobiliśmy fajnych parę projektów i ostatni, może jego, czy mój wspólny, 40-lecie śmierci Jana Kiepury, słynnego tenora. Ja zaprosiłem dwóch kolegów tenorów. Jeden śpiewał piosenki filmowe, drugi śpiewał arię, a dziewczyna śpiewała to, co śpiewała Marta Eger, czyli żona Kiepury. I to był taki fajny wieczór. I ja potem mówię do Adama, słuchaj, tu jest tylu muzyków polskich, można bym orkiestrę założyć. I jakoś on już potem zaczął chorować i to do tego nie doszło, ale ja to wznowiłem. I trochę jeszcze, jak tam na początku można było z kimś porozmawiać w Forum Polonii, to jakoś tak udało mi się przekonać, że chyba 2 października 2010 roku. Ja najpierw oczywiście z moim kolegą, przyjacielem jeszcze ze szkoły, z lubelskiej, Zienkowskim, który tu jest profesorem skrzypiec, on mi dał trochę wytycznych, jacy tu są polscy muzycy. Było założenie, to mają być polscy muzycy żyjący w Austrii, bo muzyków tu nie brakuje. I w ten sposób ja się zorientowałem, pozbierałem ten pierwszy skład i nagle zagraliśmy koncert i ludzie, w ogóle, zresztą ja się tu nigdy nie afiszowałem jako dyrygent, nagle wyszedł Kudlicki, zaczął dyrygować orkiestrą i w sumie jeszcze fajnie wyszło. No. Więc
to była ta pierwsza dyrygentura pana?
Nie, no to ja byłem... Ja dyrygowałem polskimi orkiestrami, byłem nawet w Macao jako dyrygent. Tak, tam była orkiestra kameralna, piękna sala. I byłem z operetką 3 razy na turnę w Niemczech, z węgierską orkiestrą, 27 razy na przykład Księżniczka Czardasza. Codziennie gdzie indziej przyjazd autobusem albo 400 kilometrów, albo 40. To zależy, jak były te miasta poukładane. Inny teatr, inne warunki, był kanał orkiestrowy, albo nie było, więc takie, jako dyrygent też mam takie przygody. No i tutaj fajnie, bo muzycy są, nikt nie uwierzy, że my gramy nowy program po 2 próbach.
Właśnie czytałam wywiad z panem, no, w którym pan o tym mówi, że filharmonicy wiedeńscy.
Tak, filharmonicy wiedeńscy i Kamerata Polonia grają koncert po 2 próbach.
Czy rzeczywiście sami Polacy są w tym?
Tak, to jest absolutnie zasada, której się trzymam.
Tu nasz kolega redakcyjny pyta, gdzie i kiedy można pana posłuchać na żywo?
No więc koncert. Może 1 października będziemy czcić 100. rocznicę urodzin Jana Pawła II i będzie wystawa uroczysta w Michaelerkirche. I mnie powierzono część oprawy muzycznej, a tam co organy z 1714, także też muzyka dawna. Więc ja i chór Gaudete. Więc ja to tam będę miał 20 minut i chór też tyle samo, bo potem trzeba oglądać obrazy. Tu chodzi o wystawę. No. A zapraszam na... To będzie dzień przed Świętem Niepodległości, żeby tak łatwo zapamiętać. Nie 11 listopada, tylko 10. Już mamy ten termin i to będziemy świętować 10 lat istnienia Orkiestry Kamerata Polonii. Będzie jubileuszowy koncert. Prawdopodobnie w Erbar Saal, to jest w tym Prainer Konserwatorium przy Mühlgasse w 4. Becirku, taka historyczna sala.
No. Mam nadzieję, Arturze, że słuchasz nas w tym momencie.
No na pewno, jeżeli będzie jakiś plakat tutaj panu Markowi.
Na pewno będę i ja zwykle
staramy się być.
Rozsyłam to elektronicznie, więc...
21:29.
No mamy jeszcze minutę, pan mówi tak ciekawie. Przeciągnijmy, zróbmy 5.
To już zależy od naszego gościa. Można oczywiście.
Nie wiem, no, jeśli nas tu ktoś nie wyprosi stąd.
Nie, jeśli szef mówi, że można, to można.
No to nic.
Bardzo zastanawia taka jedna rzecz. Jak to się stało, że pan przyjechał do Wiednia? Bo jakby wiemy, co pan robił w Polsce, wiemy, co pan robi teraz tutaj, ale jak to się stało, że pan tutaj w ogóle przyjechał?
O, bardzo ciekawe pytanie, ponieważ to jest też taka mała działka mojego życiorysu. Muzyki można się uczyć całe życie, więc się chciałem dalej kształcić. I był konkurs międzynarodowy, nie międzynarodowy, właśnie krajowy, konkurs organowy, w którym ja brałem udział, natomiast jury był międzynarodowy i było 7 profesorów, 3 zagranicznych, 4 polskich. I ja ten konkurs wtedy wygrałem, dostałem 1 nagrodę, jak również specjalną nagrodę Ministerstwa Kultury i Sztuki za najlepsze wykonanie utworów kompozytorów polskich. I w tej komisji, w tym jury był profesor z Wiednia Hans Haselbeck, do którego ja potem chciałem pojechać trochę postudiować. On wiedział o tym oczywiście. No ale mimo to, że wygrałem konkurs organowy, to tak jakoś starałem się o stypendium przez ministerstwo i nie dostałem. No więc zrobiłem taki numer, że kolega mi załatwił koncert recital organowy w Linzu. I to się ten koncert się odbył pod koniec września, a na początku października był egzamin wstępny na uczelnię w Wiedniu. Profesor wiedział, że ja przyjadę, no to jako, że ja już byłem po studiach, to ja zagrałem jedną stronę jakiegoś utworu i mi podziękowano, więc już się dostałem. I teraz mogłem za kurtyny korespondować, pertraktować z ministerstwem i z agencją koncertową Pagard, przez którą ja dostawałem paszport, mnie wypuszczali na koncerty, wracałem, płaciłem prowizję i na tej zasadzie można było wyjeżdżać. No, więc ja już byłem po tej stronie i profesor mi tam jakieś pismo napisał popierające i w sumie pamiętam w grudniu na Świętego Mikołaja dostałem telegram, że oni się zgadzają na ten rok, ale proszę pisać sprawozdania, a przede wszystkim przysłać zaświadczenie, że pobieram stypendium. No, bo się bali, że ja umrę z głodu, no, może, że nie mam z czego żyć. No i profesor mi napisał, no mówi, no ja nie mogę napisać, że pan otrzymuje stypendium, bo jeszcze pan nie otrzymuje. Albo nie wiem, z czego pan żyje. Ale on jeździł do tego bloku wschodniego i napisał, że bardzo dobrze zdałem egzamin. W tej chwili utrzymuję się z korepetycji, ale na pewno otrzymam niedługo stypendium. Nie wiedzieli, co z tym zrobić i dostałem zezwolenie. A po pierwszym roku już miałem trochę oszczędności i pojechałem do Ministerstwa Kultury i Sztuki, wjechałem Volkswagenem na podwórko i poszedłem pertraktować się dalej o następny drugi rok. Miałem koncerty w Szwecji, przywiozłem zaświadczenie, że wwiozłem tyle dolarów, więc mam z czego się utrzymać tam na jakiś czas. Więc tak jakieś 2 czy 3 lata się dało, a potem znalazłem pracę w formie 15 godzin, akompaniowałem w szkole baletowej w Staatsoper i to już była podstawa, żeby płacić im prowizję i dostać oficjalny pobyt, czyli zezwolenie na pobyt. A potem jak przyszedł stan wojenny, no to się wszystko skończyło.
Bardzo wielu, nie wiem, mam nadzieję, że wszyscy wiedzą, ale może niektórzy nie wiedzą, że pan też jest organistą w polskim kościele na Rendwegu. Tak krótko, jak to się właśnie
zaczęło. No tak, to znaczy, to jest gra liturgiczna. Ja nie jestem sam, jest koleżanka Krystyna Krynicka, która też ma wyższe studia w tej branży w Bydgoszczy. Jeszcze jest Piotr Suchta. No nie widzieliśmy go parę miesięcy, ale może się znowu pojawi. Także, no tam jest piękny instrument zresztą znanej austriackiej firmy Rieger. W katedrze też jest instrument tej samej firmy. No ja pamiętam, jak on został zbudowany w 83 roku, jak to był papież przejeżdżał, 15 minut pamiętam. Był w kościele, poświęcił organy, dlatego one mają nazwę organów papieskich. No jest przyjemność grania na tym instrumencie, a poza tym no człowiek czuje się jak w domu, jak w ojczyźnie, jak prawda, no. Pieśni są i ta liturgia, i to już nie powiem ile lat tam grałem, bo to nikt nie uwierzy.
No ja tam mogę tak sobie wyobrazić 90 lata.
No, trochę wcześniej. Niewiele wcześniej.
Ja właśnie chciałam powiedzieć, że jestem zbudowana pana językiem polskim. Dlatego, że już tyle lat mieszka pan na obczyźnie i posługuje się pan naprawdę pięknym językiem.
Nie no, bardzo no trudno, żeby zapomnieć polski język. Tym bardziej nie mieszkam gdzieś tam daleko w Australii i nie byłem w Polsce raz na 5 lat, tylko jednak do tej Polski się jeździ. To jest też mój taki główny rynek muzyczny, bo dbam o to, żeby być tam i jeżdżę często nawet na jeden koncert i naprawdę regularnie. I już mam plany, zresztą z tą orkiestrą Kamerata Polonia byliśmy 3 razy w Polsce, ostatnio na bardzo renomowanym festiwalu zatytułowanym Muzyka w Starym Krakowie, już 44. W tym roku odbył się 45. A najbliższy koncert orkiestry Kamerata Polonia odbędzie się w Świebodzinie. Tam jest jeszcze większa figura Chrystusa Króla niż w Rio de Janeiro.
Tak.
Także z tego znany jest Świebodzin, na północ od Zielonej Góry.
Ja przeczytałam taką anegdotę, że Bernard Shaw zapytany, co jest ważniejsze dla artysty, talent czy praca? On odpowiedział, proszę wyobrazić sobie rower. Które koło jest ważniejsze, przednie czy tylne? Czy pan się z tym zgadza?
No, absolutnie się zgadzam. Natomiast Paderewski to jakoś tak obliczył, że człowiek potrzebuje, musi mieć chyba 5% talentu, 1% szczęścia, 94% pracy. No, tak, on może on nawet o sobie to powiedział.
I tym akcentem będziemy musieli zakończyć naszą
optymistycznie.
Tak, bardzo
dziękujemy panu.
Ja również dziękuję bardzo za zaproszenie i mam nadzieję, że nie nudziliśmy się tutaj.
Na pewno nie. I mamy nadzieję, że pan jeszcze u nas będzie gościem nieraz.
I tak, dziękujemy za wszystkie płyty, które pan tutaj od pana otrzymałem. O jeszcze kolędy.
A kolędy?
Te starodawne kolędy, starodawne wykonanie. Też niesamowite, pan pamięta.
Ale które to jakieś opracowania z fortepianem? Jakieś
tak,
tam?
Tak.
A to pamiętam jeszcze. Chyba Teresa Krasnowska i tam ktoś jeszcze.
I jeszcze wcześniejsze. To staropolskie wykonanie tych kolęd.
Czy kolędy były?
Tak, kolędy były. Ale jeszcze jesteśmy w czasie przedkolędowym. Serdecznie dziękuję. Panie Marku, gość ma zawsze taki przywilej, że może pozdrowić. Proszę bardzo.
No pozdrawiam wszystkich przyjaciół, pozdrawiam moją małżonkę, pozdrawiam moje rodzeństwo. No i dzieci i wnuki.
Słuchają?
No, mam nadzieję. No. Niechby tylko nie słuchali.
Serdecznie dziękujemy i my za chwileczkę już, proszę Państwa, zaprosimy Państwa do modlitwy różańcowej, jak to zawsze każdego dnia czynimy. Posłuchajmy jeszcze pięknego utworu właśnie z Olkusza, znaczy na organach w Olkuszu w katedrze świętego Andrzeja. Listów, a przede wszystkim pani Kamila, nasza redakcyjna koleżanka, pisze: podobnie jak Kiepura zaczynał pan skromnie, ale szybko się pan wybił. Gratuluję. Pozdrawia Kryniczanka. Tak, Artur, dziękuję za wspaniałą audycję. Pani Kamila, dziękujemy. Ksiądz Łukasz Walaszek, serdecznie dziękujemy. I ksiądz jeszcze Łukasz Walaczek też napisał, tak, z zainteresowaniem słucham audycji, ludzi z pasją słucha się z wielką przyjemnością.